Jeszcze przed wyborami prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że misję tworzenia rządu powierzy partii, która zdobędzie największe poparcie wyborców i we wczorajszym orędziu to potwierdził. Gościem Polskiego Radia Białystok jest dr Radosław Poniat z Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy decyzja prezydenta zaskoczyła pana?
Znaczy, zakładam, że prawdę mówiąc nikogo nie zaskoczyła. Znaczy, poza być może kwestią marszałka seniora, co było mniej przewidywane, to, że będziemy mieli takiego kandydata na premiera, zakładam, że wiedziały wszystkie partie i tylko na różne sposoby pokazywały teraz, w jaki sposób są z tego niezadowolone albo w jaki stopniu się z tego spodziewały, ale sama decyzja była raczej oczywista.
Ale orędzie było bardzo krótkie. To też takie oczywiste było?
Zastanawiam się, co jeszcze prezydent mógłby powiedzieć. Zakładam, że z jego punktu widzenia wygodniej jest powiedzieć mało, ale w taki sposób, żeby wypaść prezydencko, niż wchodzić w dyskusje polityczne o rządzie, który być może nie powstanie, o partii, która być może nie będzie rządzić. To za kilka tygodni już mogłoby wyglądać dość dziwnie, niektóre jego zdania, które mógłby powiedzieć teraz.
Marszałkiem seniorem ma być Marek Sawicki z PSL-u. Dlaczego to było dla pana zaskoczeniem?
Ja odbieram to jako próbę pokazania pewnego kompromisowego podejścia, być może też rozmowy z PSL-em o tym, że jest widziany jako partia godna zaufania.
A niektórzy podejrzewają, że być może nawet będzie ukłon ze strony Mateusza Morawieckiego do PSL-u, że on nie będzie premierem, tylko na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz.
No, ale to tak
za
nie
duże
działa.
Spekulacje.
To tak nie działa. Znaczy, jeśli prezydent powierzył mu misję, to on nie może powiedzieć następnego dnia, a jednak ja nie mam tej misji i tak dalej, i tak dalej. To znaczy teraz ruch będzie po stronie parlamentu. Najwyżej można sobie wyobrazić sytuację teoretyczną, gdzie PSL i PiS dogadują się, że to oni wystawiają swojego kandydata jako parlamentarnego, ale nie można w połowie zamienić sobie kandydata prezydenckiego.
A czy Mateusz Morawiecki jest gotowy do misji tworzenia rządu?
Kluczowe pytanie nie polega na tym, czy jest gotów do kierowania rządem, tylko czy jest gotów, czy jest w stanie zgromadzić odpowiednią liczbę posłów, którzy go poprą.
I w tym względzie wróży mu pan sukces, czy porażkę?
Jest to mało prawdopodobne. W tej chwili wszystkie partie pozostałe zapowiedziały, że nie planują z nim współpracy. Druga strona dość wyraźnie szykuje się na stworzenie rządu. W świetle zbliżających się kolejnych wyborów nie sądzę, żeby też komukolwiek się opłacało pójść na współpracę z PiS-em w tej chwili.
To na co liczy sam Mateusz Morawiecki?
To są dwa czynniki. Znaczy, jeden to jest czynnik, który często jest tutaj podkreślany, czyli tej rywalizacji, czy jeszcze walki o załatwienie pewnych spraw przed końcem sprawowania urzędów przez niektórych ministrów, więc można jeszcze podpisać ostatnie decyzje, podjąć jakieś postanowienia, które być może będą funkcjonować. Drugi czynnik, pewnie równie ważny dla wielu osób, to jest walka wewnętrzna w PiS-ie o to, kto będzie za chwilę już decydował o tym, jak będzie wyglądała struktura partii.
A jeżeli chodzi o ostatnie decyzje podejmowane przez rząd, to jakie one mogą być?
Zakładam, że to nie będą decyzje rządu, natomiast to będzie dużo decyzji różnych ministrów. Każde środowisko obserwuje to w swojej wersji, czyli ja żyję w świecie ministra Czarnka, więc on teraz podejmuje bardzo dużo różnych decyzji finansowych. Domyślam się, czy wiem z różnych opowieści, że w innych miejscach też różne rzeczy się dzieją, więc tutaj będzie mocny okres aktywności związany z wydaniem tych jeszcze pieniędzy, które gdzieś zostały w budżecie.
A jeżeli chodzi o walkę wewnątrz PiS-u, to gra idzie tu o co?
Znaczy, dwa czynniki. Z jednej strony zbliżają się kolejne tury wyborów różnego rodzaju. Kto będzie kandydatem do wyborach prezydenckich, kto będzie ważnymi osobami w wyborach do Europarlamentu, w wyborach samorządowych. Te wszystkie stanowiska ktoś będzie musiał obsadzić i te różne grupy będą o to rywalizować. W dłuższej, a może wcale nie tak długiej perspektywie, to jest też walka o to, kto będzie następcą prezesa Kaczyńskiego.
Czyli decyzja o tym, żeby powierzyć misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu, to w czym interesie jest najbardziej, jeżeli
jest
chodzi
w interesie,
o walkę wewnątrz PiS-u.
Jest w interesie prezydenta Dudy, który pokazuje, że dalej popiera swoją partię i pomaga jej, może niekoniecznie w zdobyciu nawet głosów, ale w każdym razie w utrzymaniu się przez pewien czas u władzy i podjęciu jeszcze pewnych decyzji. W jakim stopniu może być, w zależności jak to rozegra, w interesie także premiera Morawieckiego, który będzie miał szansę pokazać, że jest fajterem i próbował i tak dalej. Wybory niezbyt mu wyszły. Był przez moment twarzą kampanii. Ta kampania, jakkolwiek to partia opowiada, no nie była jednak tym sukcesem, na który liczono. Więc teraz ma szansę pokazać, że ciągle jest ważny, rozgrywa, coś robi. Natomiast druga strona, czy druga, trzecia w walkach partyjnych z reguły stron jest bardzo wiele, będą na różne sposoby próbowały pokazać, że to oni zaopracowali na wynik, to oni zdobyli więcej głosów w regionach, a nie tamci. I pokazywać, że ich interpretacja tego, jak powinna wyglądać przyszłość partii, jest tą interpretacją, która powinna być decydująca w przyszłości.
A jakie będą kolejne tygodnie? Jaki będzie scenariusz na polskiej scenie politycznej?
Teraz będziemy mieli moment prób stworzenia koalicji jakiejś większościowej, która zapewne nie zakończy się powodzeniem, ale kilka tygodni tego rodzaju starań. Zakładam, że równocześnie opozycja będzie która już będzie rządziła w Sejmie jako grupa większościowa, będzie próbowała na różne sposoby pokazać, że oni są już gotowi.
Już Donald Tusk ogłosił na spotkaniu z mieszkańcami Wrocławia, że umowa jest dopięta, że w piątek ma być podpisana umowa z Trzecią Drogą i z PSL-em.
Więc będą już...
Czy faktycznie jest to dopięte wszystko, czy to tylko taka polityczna gra?
Znaczy w praktyce zakładam, że kluczowe rzeczy już zostały postanowione. Znaczy nie wszystkie szczegóły, ale te rzeczy, które jak gdyby kluczowe podziały stanowisk, parę pierwszych punktów działania zostało zapewne już postanowionych. Tym partiom też zależy na pokazaniu swoim wyborcom, że nie marnują ich głosów. Paru partiom udało się zdostać więcej głosów niż przewidywano dzięki dużej mobilizacji wyborców, ale wyborcy raz zmobilizowani mogą być też szybko wyborcami rozczarowanymi, więc trzeba im pokazać, że pewne elementy programu kluczowe dla wyborców będą w jakiś sposób podjęte. Ale w pierwszej fazie to będą opowieści o tym, co byśmy zrobili, gdyby nas wreszcie dopuszczono, o tym, że za chwilę już by były pieniądze unijne, a tak przez nich
nie
ma.
I tak się dzieje już.
To są strategie, które pozwalają opowiedzieć o sukcesie i opowiedzieć o tych, którzy blokują, przeszkadzają i nie chcą pozwolić na rozwój Polski.
A jeżeli chodzi już o samo działanie, to czego w pana ocenie tej koalicji tworzonej nie uda się wspólnie osiągnąć, jeżeli chodzi o obietnice wyborcze?
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że do czasu wyborów prezydenckich ta koalicja nie będzie mogła przeprowadzić większości ustaw, które obiecuje. Zakładam, że prezydent Duda dość chętnie będzie korzystał z weta. Będzie to nowe doświadczenie w jego życiu, ale zakładam, że teraz będzie bardzo często wetował właściwie wszystkie rzeczy, co nie oznacza, że nie będą zgłaszane, bo pokazanie wyborcom, że my chcieliśmy, a prezydent nie dał, też jest
pewną strategią. Chcemy zrealizować te punkty na 100 pierwszych dni rządów, to co Platforma Obywatelska obiecuje.
Natomiast to, co jest możliwe i co zresztą Prawo i Sprawiedliwość bardzo ułatwiła, to jest rządzenie różnego rodzaju postanowieniami ministra, opóźnieniami pewnych decyzji, przyspieszeniami decyzji. Tego rodzaju gry, strategie, które no, zawsze bywały jakoś stosowane za rządów PiS-u, który potrafił, nie wiem, przez całą pandemię rządzić właściwie zarządzeniami ministra zdrowia i żadnymi innymi. Zakładam, że będą w różnych momentach stosowane, na granicach być może często falandyzacji prawa, ale będą pozwalały na zrobienie niektórych rzeczy, czy które się obiecywało i przede wszystkim właśnie pokazywanie wyborcom, że my się staramy, ale Duda nam nie pozwala, więc pamiętajcie, że przy najbliższych wyborach prezydenckich zagłosować na właściwego kandydata.
A to, że prezydent wygłosił orędzie i ogłosił decyzję o powierzeniu Mateuszowi Morawieckiemu misji tworzenia rządu wczoraj, tydzień przed pierwszym posiedzeniem parlamentu, ma jakieś znaczenie?
Znaczy, wydaje się, że kluczowe jest właśnie to, że w tym momencie on mógł powiedzieć, że obydwie partie powiedziały, że mają swoich kandydatów, a różni ludzie mówią różne rzeczy, a on wybiera tego, który jest z większej partii. Gdyby w piątek, powiedzmy, została już zawarta umowa koalicyjna, to nie mógłby udawać, że czegoś takiego nie ma. Więc w tym rozumieniu każdy moment, każde odczekanie to zwiększałoby ryzyko, że w międzyczasie okaże się, że ta część jego wystąpienia, kiedy mówił, że jedni drudzy powiedzieli i on nie wie, kto wygra, byłoby już znacznie bardziej skomplikowane.
Czy przed Wigilią, jak twierdzi Donald Tusk, będzie już premier z dotychczasowej opozycji?
Z dużym prawdopodobieństwem.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Przed nami kolejne tygodnie wyczekiwania i zgadywania, co nowego wydarzy się w polskiej polityce, a gościem Polskiego Radia Białystok był dr Radosław Poniat z Wydziału Historii Uniwersytetu w Białymstoku.